Dzień dobry Piotrze i dzień dobry Wam, drodzy widzowie i słuchacze.
Dzień dobry.
W 15 odcinku Pszczele Wieści o przyrodzie naukowo. Dzisiaj dla Państwa mówimy tradycyjnie, opowiadamy Wam o trzech ciekawych badaniach, które znaleźliśmy, o trzech publikacjach naukowych opublikowanych w porządnych czasopismach według recenzowanych przez niezależnych recenzentów. Jeżeli Wam się podoba ta seria, jeżeli Wam się podoba na przykład tylko ten odcinek, to prosimy udostępnijcie innym ten odcinek.
Albo zapraszamy subskrypcje, łapki, udostępnianie, wszystko co nam może pomóc, jeśli się Wam to podoba.
A teraz, o czym będziemy opowiadali w dzisiejszym odcinku? Na początek ulatniający się insektycyd pyretroidowy z urządzenia odstraszającego komary i jaki jest jego wpływ na pszczoły miodne. W badaniu.
A potem będzie przegląd technik uczenia maszynowego i wizji komputerowych w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli.
A na koniec zejdziemy do tematu ponownie apiterapii, a tym razem analizy książek pod kątem zaleceń dotyczących nowotworów.
A my, jak widzicie, jeszcze ciągle w Radomiu, chociaż szczerze powiedziawszy, dziś, kiedy to nagrywamy, słońce takie piękne, że obaj mieliśmy ochotę już się wybrać w teren, więc być może zaczniemy powoli się w teren wybierać.
Lecimy do pierwszego badania naszym globusem, czyli z USA.
USA tak, jeszcze. Blacksburg w USA.
Lecimy.
To co, będziemy truć komary teraz?
Komary docelowo, a może przy okazji również pszczoły miodne i właśnie taki cel miało to badanie. Wyobraź sobie, że to badanie, czy wyobraź, to nie jest pierwsze badanie i na pewno nie ostatnie, które omówimy, jest na zamówienie komercyjnej firmy, można powiedzieć, ale robione przez niezależny ośrodek naukowy, w tym również państwowy.
Tak.
Natomiast sponsorem, fundatorem tego badania jest firma, która
produkuje urządzenie do odstraszania komarów.
Nawet możemy wam powiedzieć, jakie, ale dość specyficzne i trzeba przyznać, że nowoczesne.
MR300 się nazywa.
Tak, tak. Thermacell repellent konkretnie. Podejrzewam, że Thermacell to już sugeruje, że to jest urządzenie, które generuje uwalnia ten pestycyd pod wpływem ciepła prawdopodobnie.
Tak, dokładnie tak jest. To są takie maty nasycone pyretroidem. I ciepło uwalnia ten pyretroid.
Pyretroid, czyli to jest jeden z takich z grupy pestycydów, które pochodzą od naturalnych pestycydów, które zostały pobrane i rozwinięte z pestycydów, nie wiem czy wiesz, dostępnych w chryzantemach. To są pestycydy, tak, to są pestycydy, które pierwotnie miały pochodzenie naturalne i cóż, my je w sumie znamy, bo one były też i są w niektórych krajach pewnie nadal używane do trucia dręcza pszczelego, czyli jako leki dla pszczół. I w Polsce też kiedyś były preparaty z tym środkiem.
Tak, no jest to grupa środków, bo tutaj akurat to jest praletryna.
Tak jest, to jest
grupa. Użyta w tym urządzeniu. A badanie miało odpowiedzieć na to, czy zastosowanie tego urządzenia w sposób, do którego zostało ono przeznaczone, czyli, a powiedzmy może, że, tak, ono odstrasza komary w promieniu około 5 metrów od miejsca, w którym się znajduje.
Czyli tak, to jest.
Możemy sobie usiąść na tarasie z przyjaciółmi i mieć 5-metrową strefę ochronną.
Tak. Po prostu kładziemy i na pewno jest to wygodne urządzenie pod tym kątem, bo tylko sobie załączamy, ono ma tam jakąś baterię, środek po prostu nakraplamy na tą matę. Wkładamy tą matę i no jesteśmy
zabezpieczeni.
I jeżeli to rzeczywiście jest skutecznie, to mamy spokój, bo akurat tego badania.
Ale pytanie jest, co się dzieje, kiedy obok nas są kwiatki, na te kwiatki przylatują pszczoły, zbierają nektar i celem tego badania było właśnie sprawdzenie, co się dzieje i czy coś się dzieje. Wykorzystano tam dwa poidełka. W poidełkach był syrop cukrowy z zapachem. To była lawenda albo linalol, czyli syntetyczny zapach o aromacie podobnym do lawendy.
Tak, mówisz o pierwszym etapie,
ale też
który
bez
de facto
zapachu.
Sprowadza się do trenowania pszczół, żeby latały na odpowiednie podkarmiaczki zewnętrzne.
Do odpowiednich poidełek zewnętrznych. Mhm. rejestrowano te pszczoły, które przylatują, oznaczano je nawet opalitkami, żeby wiedzieć, które to są.
I używano ulików obserwacyjnych.
Czyli używano ulików.
Niestety nie ma tutaj zdjęć, nie dali nam, natomiast domyślam, że chodzi o jakieś uliki z szybką.
Z szybką, oni to napisali, że tam jest szybka, przez którą można było zajrzeć do środka,
no,
bo chodziło nie tylko o to, czy pszczoły przylatują, ciągle w to samo miejsce.
Chodziło, czy zbierają pyłek, bo to badali.
A 2,5 metra od tych karmników były oczywiście ustawione te urządzenia. Jedno z piretroidem, drugie bez.
Tak, badali zachowanie się pszczół, a konkretnie przynoszenie pyłku i rejestrowali to rzeczywiście precyzyjnie kamerami, żeby na przykład dowiedzieć się, czy ilość pyłku się zmniejszyła, czy nie i tak dalej. I badali taniec pszczół.
I czy pszczoły tańczą, czy ten
środek i jak tańczą. Wpływa na taniec pszczół. No i jak w każdym porządnym eksperymencie, oczywiście musiała być próba kontrolna, a nawet coś w rodzaju pseudoplacebo.
No właśnie, bo jedno z tych urządzeń nie miało w sobie pyretroidu.
Tak.
Była tam prawdopodobnie jakaś czysta woda albo gliceryna, tak, albo cokolwiek
dokładnie.
Innego.
Dokładnie, był nośnik, było włączone, ale nie miało w sobie pyretroidu. Czemu to służy? Dlatego, że zawsze mogłoby być tak, o czym nie wiedzą naukowcy, ani producenci tego i się tego nie spodziewali, że poza substancją czynną, no nie wiem, termika tego urządzenia albo nośnik też mógłby jakoś wpływać na pszczoły.
Zgadza się. No, chciano po prostu wyeliminować sytuację zakłócając działanie doświadczenia. I chyba możemy od razu przejść do wniosków.
Tak.
A jeszcze jedną rzecz badano. Badano, jaka ilość pszczół przyleci następnego dnia do poidełek, żeby zobaczyć, czy przyzwyczajenie działa, czy pamięć miejsca funkcjonuje u pszczół.
W samej metodologii oczywiście zwrócili też uwagę na to, żeby wystawiać te urządzenia w tych godzinach, gdzie najczęściej bieraczki żerują i tak dalej, i tak dalej.
Właściwie dokładnie to robiono to doświadczenie od 16 do 20. Mhm. Nawet nie chodziło o to, jak często zbieraczki, tylko jak chodziło o godziny, kiedy to urządzenie jest używane.
Faktycznie,
kiedy ludzie grille odpalają.
Właśnie, bo też powiedzmy, że to celem tego urządzenia nie jest, tak jak czasami się stosuje na przykład oprysk w parkach czy w całym mieście, prawda, na komary. To jest ewidentne urządzenie do zastosowania lokalnego. Na przykład rekreacyjnego, w ogrodzie, na wycieczce, na obozowisku.
Ono ma zresztą nie tyle zabić te komary, ile je odstraszyć.
Tak, ale może...
Co prawda dość brutalnie.
Tak, natomiast mogłoby mieć jakiś skutek negatywny też na owady zapylające, właśnie. W sumie można by powiedzieć tutaj taką pewną niekonsekwencję, znaczy właściwie nie jest to niekonsekwencja, ale w abstrakcie na samym początku napisali o wszystkich owadach zapylających, a później zrobili badanie tylko na pszczoły, więc tak naprawdę jest to pewien wstęp.
Tak, i ten zarzut jeszcze... Jeżeli to można traktować jako zarzut, to ja jeszcze podniosę.
Nie nazwałbym tego zarzutem, dlatego że sami o tym otwarcie piszą.
No to prawda, ale jednak spróbuję do tego się jeszcze później odnieść. Natomiast we wnioskach stwierdzono, że w żaden sposób to urządzenie nie wpłynęło ani na pobieranie nektaru, ani na przynoszenie przez rodziny pyłku, ani na tańce pszczół, ani także na to przylatywanie do karmnika kolejnego dnia, czyli
a zatem jest bezpieczne dla pszczół miodnych.
Pamięci działań jest absolutnie bezpieczne dla pszczół miodnych.
Właśnie, czy na pewno absolutnie, Piotrze?
No właśnie, na tym kończy się eksperyment i tutaj to jest jeden z tych zarzutów, że zbadano tylko na pszczołach, a drugi, że... Ale tu też sami się do tego przyznają.
Ale słowo zarzut
nie wzięto pod uwagę... No ja to używam jako pewnego wytrychu. Jakoś się chce po prostu do tego odnieść w taki sposób. Ale nie wzięto pod uwagę, i oni tu o tym piszą, wpływu tego środka, tego preparatu na późniejszy rozwój larw, na to, jaki jest długofalowy wpływ bądź co bądź aktywnego środka chemicznego na dalsze życie rodziny pszczelej. I teraz pytanie jest takie, czy badanie w jakiś sposób niepełne możemy uznać za istotne, czy możemy uznać w tym momencie, że taki preparat odstraszający komary my jako pszczelarze możemy używać?
Wiesz co, po prostu pozwól, że zacytuję samych naukowców. Nasze badanie otwiera, wynik tego badania otwiera puszkę z innymi interesującymi pytaniami. Na przykład, czy wyniki byłyby inne, gdyby zastosowano inny związek aktywny, jaki byłby wpływ tego urządzenia i związku na pszczoły inne niż Apis, właśnie to, na co zwróciłem uwagę. Wreszcie, czy istnieją jakieś trwałe skutki ekspozycji na tą substancję, na przykład na rozwijające się larwy. Takie badania pomogłyby nam w zrozumieniu ryzyka dla owadów zapylających, żerujących w środowisku, które muszą również wykorzystywać chemiczne metody zwalczania szkodników. I to jest moim zdaniem dowód, że słowo zarzut po prostu tutaj nie pasuje. Gdyby rzeczywiście cel badania był taki tego, że no, nie wiem, na przykład zrobić coś w stylu greenwashingu, że wybielić i tak dalej. Nie, to badanie po prostu miało odpowiedzieć na konkretną hipotezę, która została postawiona i być może będą badania kolejne. Od czego trzeba zacząć? Nie od razu Rzym zbudowano.
To prawda, a też chyba pełen szacunek, że firma zdecydowała się jednak takie badanie przeprowadzić.
Chociaż być może musi.
I też być może musi. I też trochę nas upewnić, że jeżeli sobie takie urządzenie postawimy i spędzimy wieczór z przyjaciółmi, a potem je wyłączymy, to nie musimy mieć wyrzutów sumienia, że spowodowaliśmy jakiś armagedon.
Ale nie wiem, czy wiesz, Piotrze, że nawet jak oddychasz, to również ukatrupiasz różnego rodzaju organizmy żywe, więc wydaje mi się, że tak. No, można przyjąć coś takiego, że być, że ludzie po prostu do pewnego stopnia mają prawo wpływać negatywnie na swoje otaczające środowisko. Ze względów choćby biologicznych.
Oczywiście, czasem przecież robimy to świadomie wobec stworzeń, których nie lubimy. Myślę, że możemy poprzestać na tym i przejść do następnego zagadnienia, bo chyba nie jesteśmy w stanie jakoś tego tematu rozstrzygnąć, a...
Dobrze, to gdzie teraz lecimy?
Tak naprawdę teraz to polecimy tym razem właśnie do Brna, czyli w Czechach.
A, bo wcześniej nieprawidłowo odmieniałem w poprzednim, czyli...
Dlatego to tak trochę złośliwie mówię.
Dzięki. Mówimy o modnym temacie.
Modnym i dla mnie bardzo ciekawym, bo osobiście.
Okay.
Techniki uczenia maszynowego i wizji komputerowej w aplikacjach do ciągłego monitorowania uli. Taka przeglądówka dosyć
Celowo taką wybrałem, żeby właśnie nie omawiać jednej, powiedzmy, jakiejś aplikacji do robienia zdjęć pszczół i wyciągania z tego wniosku, tylko żeby przyjrzeć się, co...
Jak to działa?
Co było dostępne na rynku, bo niektóre już wypadły niestety i które są aktualnie, jakie są możliwości, w jakiej fazie rozwoju technologicznego aktualnie jesteśmy. I ten artykuł wydaje mi się, że odpowiada na te pytania.
Tak, bardzo dobrze, bardzo, bardzo dobrze i bardzo kompletnie został przygotowany. Przedstawia
przez zespół naukowców, może powiem, z Katedry Sterowania i Oprzyrządowania na Wydziale Elektroniki i Komunikacji w Politechnice w Brnie. Tak.
Zgadza się. I oni tu chyba są nawet jakoś przesadni w tym klasyfikowaniu tych metod, technik i różnych sposobów traktowania tematu, bo ja nie wiem, jakoś zdarzyło mi się mieć chwilową taką praktykę przy uczeniu sieci komputerowej, prostej sieci komputerowej, budowaniu i uczeniu prostej sieci komputerowej. A chyba bym, no nie czuję się tu zupełnie fachowcem, bo to było naprawdę jeden krótki kurs, a nie widzę sensu aż tak rozdrabniania tego w szczegółach, no ale może w skrócie powiedzmy o co chodzi.
Może chodziło trochę o to, żeby artykuł był dłuższy, a nie krótszy.
Może.
Wiesz co, to co zwróciło moją uwagę i tutaj mają u mnie plus, że zwrócili uwagę na to, na nadużywanie terminu sztuczna inteligencja, który teraz no wszędzie się panoszy, również w tabloidach. I wyraźnie napisali, że z tego powodu oni wolą używać termin uczenie maszynowe.
Bo uczenie maszynowe jest znane od dosyć dawna, podobnie jak sieci neuronowe, które wcześniej były realizowane sprzętowo, teraz są wewnątrz procesora lub chmury obliczeniowej. To zależy od wielkości zagadnienia.
I co, chcesz o tym trochę opowiedzieć, jak one działają, czy przechodzimy od razu do celów?
Nie, chyba przejdźmy do celów.
No to po co się stosuje w pszczelarstwie te różnego rodzaju aplikacje. No głównie po to, z tego co się zorientowałem z tego artykułu, po pierwsze, żeby no w głównym projekcie pszczelnictwa aktualnie, jak już wielokrotnie tutaj mówiłem, czyli w szacowaniu populacji dręcza pszczelego w ulu.
Tak, to jest jeden z powodów. Drugi to na przykład sprawdzenie co można się dowiedzieć z tego, czy pszczoły z ula wychodzą, czy wchodzą, w jakich liczbach wchodzą, w jakich wychodzą.
Ale co jest powiązane z trzecim powodem, czyli pyłek.
Czyli pyłek.
Ale to jest oczywiście intuicyjnie dość dlatego, że dość łatwiej nauczyć maszynę, jak ma jakieś zaburzenie, jak występuje jakieś kolorystyczne zaburzenie w formie dręcza na tułowiu pszczoły, albo pszczoła z pyłkiem, zbieraczka pyłku ewidentnie w ulu, czy jako wchodząca odróżnia się od innej zbieraczki. To dla maszyny jest, powiedzmy, prostsze do nauki. Tak?
Powiedziałem, że oni przesadzili z tymi klasyfikacjami, ale o jednej opowiem, jednym rozróżnieniu opowiem. Właśnie w jaki sposób te obiekty sprawdzać.
Bo podzielili na dwie grupy w ogóle.
Podzielili to na dwie grupy, na klasyfikatory albo na detektory obiektów. I detektory obiektów to właściwie możemy konać przy pomocy nawet nie sieci neuronowej, przy pomocy zwykłego algorytmu. Możemy wybrać obiekt taki jak na przykład osobnik dręcza i nastroić system tak, żeby wykrywał te obiekty i zaliczał przechodzącą pszczołę do posiadającą pasażera albo nieposiadającą pasażera. Tu nawet nie potrzebujemy sieci neuronowej i tej tak zwanej sztucznej inteligencji. Natomiast pokażemy tu obrazek, jak wygląda taki mechanizm według autorów tej przeglądówki, jak wygląda detektor obiektów. Natomiast zupełnie inaczej wygląda klasyfikacja, gdzie bierzemy ten sam obraz, poddajemy go klasyfikacji i poprzez przejście poszczególnych filtrów klasyfikacyjnych otrzymujemy na koniec zakwalifikowanie tego obiektu do jakiejś grupy, albo że jest to osobnik zarażony warozą, albo że przenosi pyłek, albo że właśnie wchodzi do ula, albo właśnie wychodzi z ula. To jest ciekawe, natomiast jest też ciekawe, że o ile proces uczenia takiej sieci neuronowej jest procesem długotrwałym, skomplikowanym. On może być w systemie nadzorowanym, to jest troszkę prostsze, ale bardziej czasochłonne dla człowieka, bo dostarczamy urządzeniu takich par. Po pierwsze obiekt, po drugie etykieta, czyli jest waroza, nie ma warozy. Jest pyłek, nie ma pyłku, pszczoła wchodzi, pszczoła wychodzi i tych obrazków i etykiet są tysiące. I wtedy system nabiera takiego przekonania, funkcjonuje w określony sposób, który pozwala później klasyfikować obrazy do jakichś tam grup i wyciągać jakieś wnioski. To trochę trudniej jest w sytuacji szkolenia nienadzorowanego, uczenia nienadzorowanego, kiedy tak naprawdę bombardujemy ten algorytm ogromną ilością danych, w których on tak naprawdę musi sam powyciągać swoje wnioski, a my na etapie pewnego rodzaju egzaminowania pytamy go, jakie wnioski wyciągnął i mówimy mu, kiedy się pomylił, a kiedy wyciągnął wnioski prawidłowe. I tutaj dla człowieka jest troszkę mniej pracy, natomiast chyba, że przygotowanie materiału do uczenia też zakwalifikujemy.
Oczywiście, że powinniśmy, a nawet powinniśmy brać pod uwagę zużycie prądu.
Tak.
Bo może się okazać to nieopłacalne. No właśnie, i czy, że biorąc pod uwagę, że jak oni tutaj piszą we wnioskach, że spośród przejrzanych 50 badań nad różnymi aplikacjami, różnymi zastosowaniami, przed rokiem 2013 nie było ich prawie w ogóle, natomiast jest, kolokwialnie mówiąc, ich wysyp od 2016 roku, widać ewidentnie wzrost. Czy doprowadza to na razie do jakichś praktycznych, już gotowych zastosowań, gdzie można by pominąć ludzi ekspertów, twoim zdaniem, Piotrze?
Do takich zastosowań chyba nie. Może bardzo silnie wspomóc ekspertów. Mówiliśmy przecież o tym chociażby w badaniu nad wpływem neonikotynoidów na rozwój, na sposób karmienia larw pszczelich, gdzie tego rodzaju techniki pomagają ekspertom, bo przygotowują dla nich materiał do opracowań statystycznych. Ale ja już tu widzę nadchodzącą taką sytuację, kiedy te techniki mogą pomóc wprost pszczelarzom, bo współczesne urządzenia pozwalają udźwignąć taką sieć neuronową. Oni tu piszą o Raspberry Pi albo Nvidia Jetson.
No właśnie, a ja tutaj pokażę takie urządzenie, bo specjalnie je wziąłem. To jest wprawdzie nie Raspberry, czyli nie produkt firmy kanadyjskiej.
No wiesz co, to zróbmy tak, że ty pokażesz, a ja to nagram na telefon, to potem to pokażemy.
Dobrze, o jak, no po to to wziąłem. To jest Odroid, czyli akurat mini komputerek firmy koreańskiej i tak to mniej więcej wygląda. Tutaj jest akurat, nie widać procesora, bo jest radiator, czyli narzędzie chłodzące. Tutaj są wejścia i tak dalej i chyba nie muszę mówić, że taki komputer, który jest wielkości karty kredytowej, ma współcześnie dużo większą moc niż komputery na początku lat 90., tak?
Oczywiście, one rzeczywiście potrafią sieć neuronową dźwignąć. Możemy to przyczepić do ULA, do tego kamera prosta.
Ale nie uciekniesz mi tutaj od tematu. W przypadku Raspberry Pi, czyli tego mniej więcej komputerka, moc obliczeniowa jest zbyt słaba do wydajnego trenowania sieciami neuronowymi.
Ale tylko do wersji drugiej. Wersja trzecia już pozwoli. A nie, do wytrenowania mówisz. Tak. Masz rację. Wytrenowanie musimy
do wydajnego trenowania. Właśnie.
Tak, tak. Musimy prowadzić.
Nadal są potrzebni ludzie eksperci, którzy będą siedzieli i z ludźmi znającymi się na pszczołach, czyli weterynarzami albo pszczelarzami, to urządzenie przygotowywali.
Zgadza się.
Nie możemy tutaj pominąć człowieka.
Mówię mówię trochę o efekcie ostatecznym. Ja sobie wyobraziłem, wiecie co, najpierw i wiesz co, Jakubie? Wyobraziłem sobie taki wlotek, który działa trochę tak jak sposób prowadzenia krów do automatycznych dojarek. Jest na wylotku właśnie taki komputerek, który przyniosłeś, który ma kamerę i który identyfikuje pszczołę jako niosącą warozę, a potem w tym wlotku takie zapadki kierują pszczołę specjalnym kanałem. Nie tak, jak ona by chciała pójść, tylko tak jak sobie zażyczymy, żeby ona poszła. A tam już na końcu tego kanału już się ładuje taki mały laser, który celnym strzałem strąca osobnika, strąca pasażera z tej pszczoły.
Znaczy nie samą pszczołę?
Nie całą
pszczołę.
Nie,
no to pszczołę. Wydaje mi się, że to jest dość mocno science fiction jak na razie jeszcze. Natomiast to, że jedną pszczołę, to jest dla mnie bardziej realne. Natomiast widzę tu zagrożenia w podejściu do automatyzacji. Pewnego rodzaju odczłowieczenia pszczelarstwa. Chociaż nie mówię tego jakoś specjalnie symbolicznie, tylko praktycznie. Już tłumaczę. Typowym efektem przy tego typu rozwiązaniach niedoskonałych, a to jest rozwiązanie zdecydowanie niedoskonałe, jest to, że jeżeli uzyskujemy psychologiczny efekt na odbiorcach z pełnego zaufania do tego typu urządzeń, to mogą się pojawić, to jeżeli są jakieś odchylenia, to one w umysłach ludzi stają się dość binarnym rozwiązaniem. To na przykład, jeżeli takie urządzenie, jak ty mówisz, na wlotku, miałoby odpowiadać na pytanie, czy rodzina jest chora, na przykład czy rodzina jest do likwidacji albo do leczenia, czy rodzina jest gotowa, czy jednak jest zdrowa i jest zniesie wywózkę na pożytek towarowy, pojawia się tu niebezpieczeństwo, że automat źle nam oceni daną rodzinę. I teraz jeżeli to odchylenie będzie, powiedzmy, niewielkie, to w toku ocen kolejnych tej samej rodziny będzie się ono powiększało i w rezultacie będzie prowadziło do na przykład upadku rodziny albo do niewyleczenia w odpowiednim czasie lub do złej diagnozy jej stanu z powodu ilości przynoszonego pyłku. Natomiast w umysłach ludzi się może zrodzić taki pomysł, że na przykład ludzie eksperci są już tutaj niepotrzebni, czy na przykład intuicja lekarza weterynarza jest tutaj niepotrzebna. Moim zdaniem wciąż nie powinniśmy całkowicie ufać automatyzacji i takiego zachłysnięcia się tego typu technologią.
Ha, ja się może rzeczywiście trochę zachłystuję tymi możliwościami. Powiem, że widzę jeszcze jedno zastosowanie. Kiedy wywozimy pszczoły na pożytek i zaopatrujemy pasiekę w wagę kontrolną, która nam przysyła SMS-y, to mniej więcej wiemy, co się tam dzieje, ale gdybyśmy mieli dodatkowo takie urządzenie i wiedzieli, co rodzina robi, mieli relacje z tego w postaci wykresu, arkusza, czegokolwiek, no to jeszcze lepiej byśmy byli poinformowani.
Jeszcze lepiej moglibyśmy eksploatować rodziny pszczele w przemysłowej technologii.
Tak, tak to widzę. I kiedy wywożę rodzinę na pożytek, no to nie po to, żeby się jej przyglądać lub nie przyglądać, tylko właśnie po to, żeby ona przyniosła mi jako pszczelarzowi korzyści.
Tak, ale powiedziałem ci o tych zagrożeniach.
Natomiast tak, i tutaj rzeczywiście nie zdawałem sobie może z tego sprawy, a trochę ci przyznaję rację, w sensie, że narastający błąd potrafi w pewnym momencie, że tak powiem, horyzont zdarzeń przekroczyć.
W momencie, kiedy uzyskasz psychologiczny efekt pełnego zaufania człowieka do automatyzacji.
Chyba bym się nie bał tego, że pszczelarz, mając taką technikę do dyspozycji, stracą zaufanie do ekspertów.
A uważasz, że w Polsce pszczelarze mają duże? Bo ja wydaje mi się, że pszczelarze oczekiwaliby czegoś takiego, że zrobię smartfonem 2-3 zdjęcia, który mi powie, rodzina chora, rodzina zdrowa, zastosować lek taki, nie zastosować leku.
Nie, przesadzasz. Myślę, że jesteśmy społecznością taką jak każda inna i wśród nas są ludzie wszelkiej kategorii. No przecież robiliśmy to badanie chociażby w Walii, gdzie pszczelarze, co pszczelarz to opinia, a te opinie są niektóre spójne, a niektóre rozstrzelone. Myślę, że nie, że to dotyczy jakiegoś marginesu. No
akurat te rozstrzelone opinie i brak zdolności, które tam wyszło do działania nawet z korzyścią dla siebie pod wpływem ideologii, mogłoby powodować zagrożenie w przypadku takiego binarnego traktowania automatyzacji jako po prostu nadmiernego szumu i chaosu w możliwościach choćby analitycznych i badawczych. Nie, jednak powinniśmy się obawiać tego typu nadmiernego hype'u, czyli podniecenia się tego typu technologią i zbyt wczesnego zastosowania ją w pasiekach, na bardzo skomplikowanych organizmach, jakimi jest superorganizm rodziny pszczelej.
Wiesz co, no powiem ci tak, że kiedy będzie taka możliwość, to ja spróbuję. No ciekaw jestem tego.
Wiesz, czuję, że chcesz mieć chyba ostatnie zdania, ponieważ nie. Mówiliśmy się, że
nie,
że,
ja że wcale nasze... nie twierdzę, że ja mam rację i że ta technologia nas z czegokolwiek wyzwoli. Ja przyjmuję twój punkt widzenia, tylko akceptuję, wiesz, swoją taką ciekawość, co mi to może dać, w jaki sposób... A może też w jaki sposób ja mogę jeszcze bardziej te pszczoły obserwować, nie tylko siedząc i patrząc, co one robią na wylotku, ale też wykresy przeglądając.
Ja oczywiście, ponieważ sam, skoro posiadam ten mini komputerek, to widzę jego zastosowania i uważam, że w momencie, kiedy będziemy robili to na spokojnie, przyglądając się temu, nie zaniedbując jednocześnie edukacji, która ma na celu na przykład utrzymywania zaufania do ludzi ekspertów, w tym z samego środowiska pszczelarzy, to widzę tutaj możliwości unifikacji, powiedzmy, wysoko rozwiniętej, high-techowej technologii i po prostu pewnego nawet rodzaju, umówmy się, intuicyjnego podejścia, na przykład specjalistów, pszczelarzy i weterynarzy do pszczół. Widzę taką możliwość. Tylko na spokojnie, bez podniecania się zbytnio.
Dobra, to idźmy w to.
Dzięki. Lądujemy w Niemczech.
Tak,
produkty
jest.
Pszczele i ich profilaktyka w leczeniu nowotworów. Autorzy, bo sobie sprawdziłem, pracują, są zatrudnieni między innymi są praktykami, lekarzami również. Ortenauklinik, dobrze to czytam po niemiecku?
Myślę, że tak. To jest tak, ja nie znam niemieckiego, ale Ortenau jest, nie można chyba przeczytać.
W tych klinikach są, no naprawdę, nie będę tutaj wszystkich cytował, ale jest Centrum Onkologii i Ginekologicznej, Centrum Matki i Dziecka, Centrum Piersi, Raka Piersi, także naprawdę zajmują się wieloma rzeczami. Nie jest to jakaś odklejona medycyna, tylko jest to jak najbardziej legitna medycyna praktyczna, opierająca się na faktach naukowych.
No tak, a chodzi o analizę książek na temat apiterapii, które ukazały się na rynku przez dobre kilkadziesiąt chyba już lat. I dokładnie to na tym, co one mówią, jakie zalecają działania w kwestii nowotworów. Co mówią, w jaki sposób apiterapia może współdziałać, zastępować. Różne są tu podejścia, bo różne są książki. Książek było 129 w językach francuskim, niemieckim i angielskim.
Czyli sporo. Od razu powiem, że sam tyle nie przeczytałem i chyba w życiu o apiterapii nie przeczytam tylu książek.
Raczej na pewno. Nie zajmowano się innymi językami, ale autorzy przyjęli, że wiele wartościowych książek, nawet wymieniają, że z Europę Wschodnią, wiele wartościowych książek zostało na te języki, które oni znają, przetłumaczonych, więc nie ma tu powodu, żeby One się nie znalazły w bazie danych.
Tak, i część z tych książek były przez ważne postacie w ruchu, powiedzmy, pszczelarskim rekomendowane, na przykład przez Komisję Naukową Apimondii do spraw apiterapii.
Tak jest. A konkretnie 18 z nich zaleca apiterapię w profilaktyce raka.
Może najpierw powiedzmy o tym podziale. Rozumiem, że możesz się z tym do końca nie zgadzać, ale naukowcy podzielili to, co znaleźli na dwie grupy. Pierwsza grupa, można ją nazwać holistycznym podejściem do terapii, aczkolwiek ja bym był skłonny mówić, że filozofia evidence-based jest jednak, zakłada holistyczne podejście wobec pacjenta, wbrew temu, co się czasami słyszy. Natomiast oni tak to tutaj nazwali, okej. Okay. W każdym razie to jest grupa, której raczej autorzy książek mają skłonność do twierdzenia, że produkty pszczele no generalnie leczą wszystkie choroby świata i mogą być używane powszechnie.
No to jest jedna z możliwości patrzenia tak. Na to, bo ja tu widzę takie trzy podejścia wręcz okay. W tych książkach.
Natomiast druga, przynajmniej powiem, skończę, jak oni wyróżniają, to jest naukowa metoda apiterapii, która po prostu uwzględnia wyniki klinicznych testów jako podstawę do opracowania koncepcji stosowania tego jako preparaty medyczne.
No tak, a ja tu widzę troszkę inny układ, że mamy coś, co się nazywa medycyną alternatywną, bo jeszcze wróćmy do tego, że tam 18 książek z tych 129 zaleca apiterapię w profilaktyce raka, 39 z tych książek zaleca apiterapię w uzupełniającym leczeniu raka, a 17 z tych książek uważa, że apiterapia może wyleczyć raka. I tutaj jest ważne te różne podejścia, właśnie medycyna alternatywna, czyli ta, która nie ufa medycynie oficjalnej,
Opartej na faktach naukowych. I badania klinicznych po prostu.
Żaden z nas nie jest jej zwolennikiem. Tu się specjalnie nie pokłócimy. I ja mam wrażenie, że te 17 książek wpisuje się wprost w nurt medycyny alternatywnej, jeżeli uważamy, że apiterapia może raka wyleczyć.
Znaczy moim zdaniem po prostu oni używają innej nazwy. Akurat oni użyli tutaj holistycznej. Ja mówię, według mnie nie jest to do końca...
Ale nie, bo to jest jeszcze coś innego chcę powiedzieć, bo... Drugie podejście to jest takie stricte naukowe. No ja tu myślałem wcześniej o tym, że właśnie to jest klasyczne evidence-based medicine, ale jednak evidence-based medicine trzeba rozszerzyć jeszcze na to kolejne trzecie. Natomiast w tym stricte naukowym chodzi o to, że jeżeli coś nie zostało poświadczone przez bardzo rzetelne badania, no to nie powinno być dla tego miejsca w medycynie. Gdzieś można zauważyć takie podejście, a podejście holistyczne to z kolei oni tutaj, autorzy tej przeglądówki, bardziej kierują do podejścia komplementarnego, czyli to są substancje, które można zastosować we wspomaganiu.
Tak, ale jeżeli chciałbyś, bo ci to są naukowcy, którzy są lekarzami też praktykami, pracują w ośrodkach i oni jak najbardziej chcieliby używać terapii komplementarnych, bo wyjaśnijmy, czym jest terapia komplementarna. Terapia komplementarna to mogą być środki, na przykład suplementy, które nie przeszły wszystkich faz badań klinicznych, ale mają na przykład nawet w tradycji, w doświadczeniu i w składzie, który jest określony, mają pewne zastosowanie w terapii uzupełniającej, na przykład właśnie w terapii antynowotworowej, ale nie postulują odchodzenia od konwencjonalnej terapii leczniczej, ale dają pewne produkty, które można stosować no po prostu jako uzupełnienie.
Jest zasada.
No właśnie, i to moim zdaniem to się mieści w evidence-based medicine. No zresztą ci autorzy wywodzą się moim zdaniem z tego typu podejścia i jak najbardziej to postulują. To, co ich martwi, to że literatura, która się powołuje na tą medycynę komplementarną, niestety niejednokrotnie brnie w to podejście, powiedzmy, propagujące rzeczy niezgodne z faktami naukowymi, ale to, co ich też dodatkowo martwi, że tam, gdzie rzeczywiście są pewne badania, znaleźli nawet książki tego typu, gdzie są rzeczywiście w pewnych obszarach, jak na przykład w przypadku raka piersi, są pewne przeprowadzone już badania kliniczne z zastosowaniem produktów pszczeli, to akurat o tym nie wspominają. Czyli nie dość, że przeszacowują wpływ zastosowań tych produktów pszczelich w sposób według nich nieuprawniony, to jeszcze nie podkreślają tego, co właśnie zostało przebadane. Nie martwicie coś takiego?
Wiesz co, pewnym sensie nie do końca, bo zwróć uwagę, że na przykład przed 1980 rokiem, też według autorów tego badania, żadna z książek nie wspominała o wpływie apiterapii na leczenie raka. To jest też pewien proces dowiadywania się o jakichś rzeczach. To jest moment, kiedy książka powstała i kiedy została napisana i wydana. Bo wiesz, bo tak naprawdę to przed 1980 rokiem w ogóle nie byliśmy świadomi wzajemnego wpływu tych dwóch troszkę światów. Po jakimś tam czasie dowiadujemy się na przykład o roli przeciwutleniaczy w zapobieganiu raka, prawda? Gdzieś tam w pewnym momencie dowiadujemy się o flawonoidach zawartych w produktach pszczelich. I to jest pewien mechanizm, który się jakoś tam zazębia, ale niekoniecznie ściśle, więc to, co mówisz, może wynikać rzeczywiście z pewnej niewiedzy autora książki, który no nie musiał wiedzieć o wszystkim.
Tak, ale tutaj może się ujawnić pomiędzy nami pewna różnica w motywacji i celach. Wydaje mi się, że ty masz bardziej skłonność do występowania w roli, powiedzmy, pszczelarza, handlarza, któremu no szczególnie zależy na podkreślaniu roli tych produktów pszczelich. Natomiast ja przyznaję, że występuję bardziej w roli pozytywisty prawdy, który po prostu przedstawia i tak jak widzę rolę tych właśnie lekarzy naukowców, oni po prostu poszukują środków leczniczych i uzupełniających, które działają. A czy one będą się wywodziły z apiterapii, czy one będą się wywodziły z fitoterapii, czy tego, czy owego, czy będą syntetyczne, czy naturalne, to ich za bardzo nie interesuje. Po prostu terapia jest jedną z wielu i nieszczególnie im zależy na promocji tego. W związku z tym ten rok, o którym powiedziałeś, przed 1980, w którym prawie nie było tego typu literatury, może wynikać po prostu tylko z tego, że nie było wystarczających poświadczeń na ten temat i po prostu nauka się rozwija. Nie dlatego, że komuś nie zależało na przykład, żeby tego typu spraw badać.
No, mógłbym się po części z tobą zgodzić, gdyby nie to, że oni w tym podejściu, o którym mówisz, mówią też o roli na przykład muzykoterapii, medytacji, jodze, akupunkturze, no akupresurze, właśnie. Że to wszystko są jakieś elementy wspomagające i ja tak samo wspomagająco postrzegam produkty pszczele. Tu się trochę odnoszę do tego, że nie jak handlarz na to patrzę, a jak konsument i osoba, która w jakiś sposób ma zaufanie do pewnych profilaktycznych działań, nawet produktów pszczelich. I biorę to też z tego artykułu, w którym cały ostatni punkt, to jest punkt 3.7, to dla tych, którzy sobie sami zajrzą, podsumowuje wnioski z badań w tym kierunku, jak produkty pszczele mogą wspierać terapie onkologiczne.
Naukowcy zwracają, będę troszeczkę bronił swojego punktu widzenia w tym kontekście, że zwracają uwagę na najbardziej niebezpieczną rzecz. Taką, że jeżeli jakaś książka, literatura podkreśla, no w sposób nieuprawniony przynajmniej naukowo, że zastosowanie produktów pszczeli w kierunku wyleczenia nowotworów różnego rodzaju, a nawet ze skłonnością do wszechstronności, i tak stawia sprawę, to może powodować u pacjentów zaniechanie stosowania metod konwencjonalnych i oni, jako praktycy chcący stosować te środki w medycynie komplementarnej, widzą tutaj szczególne zagrożenie. I co po prostu przekazuję tą informację, jak oni to postrzegają moim zdaniem, a co wy, drodzy widzowie i słuchacze, z tym zrobicie, no to już pozostawiam wasze gesty.
I ja się tu z tobą zgadzam, więc tu dalej nie dyskutuję, bo w tym aspekcie masz rację. Do zobaczenia w następnym odcinku.
Do zobaczenia w następnym odcinku. Miejmy nadzieję, że już będzie wiosna i wybierzemy się gdzieś
w teren. Może na jakąś fajną pasiekę.
Tak, mamy takie plany. Cześć, Piotr.
Cześć.